Radio Kraków Kultura.
Doskonale Państwu znana, mam nadzieję, gościni, pani Lena Czernecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy się rozprawiać znowu z przeróżnymi historiami, mitami i niemitami, ale w przypadku dzisiejszej rozmowy, zwłaszcza, że jest 7 stycznia, przypominam, czyli wciąż początek roku, czyli być może wciąż część z nas jest w ferworze tak zwanych zmian, postanowień, tworzenia nowych ja, oczywiście nowych, lepszych wersji siebie, ale do tego też dotrzemy. Więc pani Leno, to klasyczne pytanie, na które musimy w tym momencie odpowiedzieć, czyli dlaczego my w ogóle doszliśmy w którymś momencie do wniosku, że tworzymy coś takiego jak listy postanowień noworocznych? Skąd ta popularność?
Faktycznie to jest popularność bardzo duża, bo z badań COBUS wynika, że aż 60% Polaków co roku robi postanowienia noworoczne. I początek roku, myślę sobie, wzmacnia w nas takie poczucie, że zaczynamy zapisywać czystą kartę, że możemy kreować nasze życie od początku, stąd ten fenomen, bo też się zastanawiam nad tym, dlaczego akurat postanowienia noworoczne, a nie zaczynamy sobie tworzyć postanowień na przykład w związku z datą urodzenia.
Tak? Na przykład, czyli albo jesienny start, albo początek wakacji, który się dobrze kojarzy z czasami, nie wiem, kiedy byliśmy mali. No, mnóstwo jest takich dat, które mogłyby być takimi granicznymi, powiedzmy, momentami, prawda?
Tak, i jednocześnie myślę, że czas świąt i ten okres końcówki roku to dla wielu z nas jest taki moment czasu na taką refleksję i takiego podsumowania tego, co dokonaliśmy w związku z tym całym rokiem, i do tego nas też jakoś zachęca chociażby kupno nowego kalendarza, tak myślę. I jednocześnie to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, że my sobie obiecujemy przede wszystkim jakieś takie rozstania albo z nałogami, albo to, że będziemy prowadzić zdrowszy tryb życia, to w ogóle dominuje w tych postanowieniach noworocznych. Oczywiście możemy do tego dodać jakieś poświęcenie więcej czasu dla rodziny, dla bliskich, realizowanie pasji, rozpoczęcie nowych pasji. A jednocześnie statystyki pokazują, że ponad 80% osób zaprzestaje realizacji tych postanowień noworocznych mniej więcej do końca lutego, a tylko 8% udaje się zrealizować to, co zaplanowali.
No więc musi paść pytanie, dlaczego nie jesteśmy w stanie wytrwać, bo skoro statystyka jest nieubłagana, nawet jeśli moglibyśmy domniemywać, że po prostu gros nas się poddaje, nawet na własnych przykładach, no to jednak z procentami raczej nie dyskutujemy. No to co jest z nami nie tak?
Ja myślę, że tu dotykamy tematu w ogóle wprowadzania zmian w naszym życiu. I postanowienia noworoczne tak trudno wcielić w życie, bo zmiana oznacza rezygnację z przyzwyczajeń i komfortu. Nie wystarczy pomyśleć sobie, chcę ćwiczyć więcej. To, co warto sobie dodać w głowie, to jest taka myśl, żeby jednocześnie powiedzieć, okej, to oznacza, że chcę krócej wylegiwać się na kanapie i oglądać mniej seriali.
Rzadko kiedy sobie tak rozbudowywać tę opowieść, to znaczy od razu dopowiadać sobie, że to niesie ze sobą nie tylko zmianę, którą postanawiamy, tylko no właśnie, zmianę naszych przyzwyczajeń, to jest
tak zmiana istotne. Czegoś oznacza, że my coś dokonujemy, jakiejś zmiany w jakiejś homeostazie naszych przyzwyczajeń, tak? Czyli jeśli chcę ćwiczyć więcej, to ja te ćwiczenie więcej, tą godzinę, półtorej godziny spędzenia na siłowni potrzebuję wpleść w swój kalendarz, a to oznacza, że tej półtorej godziny będzie mniej na inne rzeczy, które robiłam, zwykle przyjemne, albo może mniej przyjemne. Natomiast to jest tak, że jeśli my nie przewidzimy tego, że to oznacza zmiany w jakimś naszym rytmie, to szybko tracimy zapał. I o tym dowodzi cała psychologia wdrażania naszych nawyków, o której za chwilę też powiem, bo motywacja jest tym, co nam pozwala zacząć. Jak możemy mieć zapał, tam pierwszego, drugiego, trzeciego, rozpisać sobie plany.
Natomiast, jeszcze siódmego.
Jeszcze siódmego, natomiast nawyk jest tym, co nam pozwala wytrwać. I ja bym się chciała krótko odnieść do tego, co mówi nam psychologia zmiany, dlaczego odkładamy na później. Był taki genialny eksperyment, który poprowadził swego czasu Blanchard, który pokazuje, co się dzieje z ludźmi w zmianie. I ten eksperyment odbywał się niewerbalnie i między ludźmi podczas takiego seminarium, gdzie oni się spotkali na dużej sali. I on ich zaprosił do takiego krótkiego, pięciominutowego eksperymentu, w którym dowiódł, że generalnie jak robimy cokolwiek nowego po raz pierwszy w życiu, to raczej głównie doświadczamy jakiegoś rodzaju skrępowania, zagubienia, niepewności, a nie entuzjazmu i radości, jak nam się zwykle wydaje. I to jest pierwsza rzecz, żeby się zorientować, że tej zmianie zwykle towarzyszą takie emocje, których niechętnie lubimy, albo mogą nas zaskakiwać, że się
czyli
pojawiają.
Czyli może być różnie, że zderzenie naszych wyobrażeń z rzeczywistością może być po prostu skrajnie trudne, co nie oznacza, że nie może stać się lepsze, jak rozumiem.
Jeśli sobie założymy, że będzie zawsze nam towarzyszył entuzjazm, to może być pułapka. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że zmiana, szczególnie związana z jakimś wysiłkiem, że ja na przykład muszę gdzieś, nie wiem, dojechać na przykład na trening, tak? Albo potrzebuję sobie zacząć robić fizycznie, przygotowywać posiłek, bo chcę wdrożyć jakieś dobre nawyki jedzenia, to ta zmiana związana z wysiłkiem kojarzy się z rezygnacją, bo muszę sobie coś odjąć. Trudno zobaczyć korzyści, czyli odejmuję sobie na przykład czas na to, żeby dłużej pospać, bo potrzebuję wstać, żeby gdzieś dojechać. No to jest, wiadomo, że to nas jakoś tak zniechęca. Po trzecie, nawet jeśli się czujemy komfortowo po wprowadzeniu zmiany, to w tym eksperymencie Blanchard dowiódł, że i tak szybko z niej rezygnujemy. Tam był taki moment w sekwencji, gdzie ludzie dokonywali zmian w swoim wyglądzie. I pomimo tego, że ktoś sobie przełożył, nie wiem, włosy z lewej strony na prawo i nawet się czuł komfortowo, to dość szybko wracał do stanu pierwotnego. Czyli naprawdę to jest trudne. My potrzebujemy minimum 3 tygodni, żeby w ogóle mówić o tym, że zaczynamy wyrabiać jakiś nawyk, a tak naprawdę trwały nawyk to jest 3 miesiące intensywnego działania.
Myślę sobie o tym przykładzie z włosami i zastanawiam się, czy to jest kwestia, którą moglibyśmy przenieść na przykład na to, dlaczego są piosenki, których słuchamy nieustająco i wciąż i one nam się podobają albo dobrze na nie reagujemy, czyli pewne oswojone, sprawdzone, dobrze rozpoznane i znane rzeczy działają na nas po prostu na tyle dobrze, że po prostu trochę nas niepokoi, nawet dobra zmiana, nazwijmy to w ten sposób.
Ja myślę, że tutaj to w ogóle dotykamy tematu dotyczącego konstruowania naszych doświadczeń i takich emocji, które nam się kojarzą z czymś bezpiecznym albo pozytywnym. I wracanie do jakichś ulubionych piosenek może być też skorelowane z jakimś doświadczeniem, w jakich okolicznościach jej słuchaliśmy i z czym nam się kojarzy. Tak? Ja myślę, że na tym polega w ogóle fenomen puszczania od ponad 30 lat tych samych kawałków w okresie świąt. Tak? Ale one
właśnie
się nam z czymś kojarzą.
Nie chciała podawać tych przykładów, ale wszyscy w napięciu czekaliśmy na rozmrożenie pewnej artystki, więc tak. No cóż mogę powiedzieć, tak. No wciąż czekamy.
Znaczy, ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że zmiana, trwała zmiana jest efektem naszego wewnętrznego pragnienia, a nie jakąś powinnością. I to może być kolejny powód, dlaczego trudno nam jest wytrwać. Czyli jeżeli my sami dojdziemy do porozumienia, że to my chcemy faktycznie wprowadzić zmianę dotyczącą jakichś nawyków zdrowego odżywiania, albo chodzenia na siłownię, tak? Albo spędzania więcej czasu z naszymi bliskimi, czy zapisania się na jakiś kurs językowy. Jeżeli to jest nasza decyzja, może być nam łatwiej niż jeśli to jest decyzja pod wpływem jakichś powinności. I uwaga, czasami te powinności mogą wynikać z porównywania siebie do innych. Tak, oglądamy innych w social mediach i sobie myślimy, też bym tak chciał.
No właśnie, znowu wracamy do tych social mediów. Mam wrażenie, że one są tak nieodzownym już takim stymulantem w ogóle naszych przeróżnych działań, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Bo z jednej strony mówi pani w jakiś sposób oczywistą rzecz, prawda? Jeśli patrzymy na influencerkę czy influencera, którzy mają spektakularne życie, wymienili całą szafę, w której lepiej wyglądają, czy patrzymy na wyćwiczony brzuch, to chcemy tak samo. No a jednak tego nie nazywamy.
I ja myślę, że to jest w ogóle powód, dla którego szybko rezygnujemy z tych postanowień i w związku z tym chciałabym też powiedzieć, dlaczego jest takich 5 pułapek we wdrażaniu zmiany. I to, co jest ważne, że chciałabym w ogóle zacząć od tego, że jak dojdziemy sami ze sobą do porozumienia, tego, na czym nam zależy, to dobrze jest wziąć pod uwagę ten fakt, że czasami możemy być, czasami się może pojawić jakaś pułapka i pierwszą pułapką bardzo częstą, w którą ja również wpadam, to jest rewolucja, a nie ewolucja. Czyli jak ja już sobie postanowię, że i podejmę decyzję, że od jutra nie jem mięsa, albo że czytam jedną książkę dziennie, to już jest przesada, no ale tak, takie mam fantazje.
Chciałabym.
Bardzo dużo tych książek, albo jestem fit, no nie palę, bo nie palę, ale no, można powiedzieć, że rezygnuję z jakiegoś nałogu. To szybkość rodzi przekonanie, że to, co dorobiłam do tej pory, było złe. W związku z tym ja się koncentruję bardzo mocno na tym, żeby robić jak najszybciej i efekt jest taki, że po kilku tygodniach, a nawet czasami kilku tam dniach tracę ten zapał, no bo trudno jest budzić się rano z takim poczuciem, że już jestem spóźniona. I ja zauważam, że ilekroć mam taką myśl o sobie, że już jestem spóźniona, to ja wpadam w pułapkę, że to jest rewolucja, a nie ewolucja. Więc za tym postanowieniem musi stać konkretny plan, taki krok po kroku, ale też dużo łagodności wobec siebie. I to, co jest ważne, żeby na przykład jeżeli ktoś z was planuje podszkolić się w jakimś języku, weźmy ten angielski, chociaż to już jest, mam wrażenie, że dla większości Polaków prawie drugi język, to chodzi o to, żeby się nie rzucać od razu na intensywny kurs, porównując się do tego, że tam inne osoby, prawda, poświęcają na to 2 czy 3 godziny dziennie, tylko ustalić sobie taki plan, który jest realny. Ja się czasami posługuję tutaj taką metodą sygnalizacji świetlnej. I ja mogę aspirować do tego, żeby poświęcać godzinę dziennie na przykład na czytanie albo na robienie czegoś nowego. I to jest moje zielone światło, czyli ja będę bardzo zadowolona, jak mi się to uda zrobić. Natomiast są takie dni, kiedy mi jest trudniej. I to czerwone światło, które sobie włączam, to jest taki plan minimum, taki, z którego jeśli to zrealizuję, to jest czasami nawet, nie wiem, 5 minut zrobienia czegoś w jakimś kierunku, to dalej jestem zadowolona. Chodzi o to, żeby zastąpić wyrzuty sumienia jakimś rodzajem uznania i wdzięcznością.
Ale to jest bardzo, powiedziałabym, sprytne, tak mi się wydaje, bo faktycznie taki rodzaj pręgierza, który sobie zakładamy, później samobiczowanie, niezadowolenie, wpędzanie się w poczucie winy, opowiadanie o tym, że znów nie wytrwałam, no nie jest czymś zachwycającym, ale dobrze, nie czytałam godziny, ale czytałam 10 minut.
Czyli sygnalizacja jest świetna. Okay. To jest na pierwszą pułapkę. Druga pułapka to jest taka, że rezygnujemy z postanowień noworocznych, bo często mamy halucynacje zamiast realizmu. I już mówię, o co chodzi. Popełniamy taki błąd, że chcemy zmienić wszystko tu i teraz, w ogóle nie biorąc pod uwagę faktu, że my to robimy w takim specyficznym okresie. Czyli mam na myśli fakt, że wprowadzamy postanowienia noworoczne w zimie. I zwierzęta w zimie raczej śpią. Rzadko kiedy widzimy niedźwiedzia, który planuje po prostu dokonać rewolucji w swoim życiu godowym, tak? On raczej śpi. Więc nie oszukujmy się. Zima to jest czas, w którym chcąc, nie chcąc, mamy mniej energii, jest mniej światła słonecznego, a co za tym idzie, jest też dla nas mniej aktywności fizycznej i niezwykle trudno jest w sobie wygenerować wtedy taki nawyk, żeby było więcej energii, bo naturalnym jest to, że chcemy więcej odpoczywać. Tak?
Jeść pyszne rzeczy, tak. Siedzieć pod kołderką i pić dużo herbaty.
Dokładnie. W związku z tym te ambitne działania są trochę w poprzek tego, co nam podpowiada naturalnie nasz rytm związany z tym cyklem, prawda, rocznym. I jeśli czujesz ogromną potrzebę, żeby zacząć zmiany właśnie z tym nowym rokiem, to chodzi o to, żeby planować na miarę swoich sił, bo te halucynacje są o tym, że niektórzy mówią, że będą się odchudzać, uczyć języka obcego, czytać książkę tygodniowo, odbudowywać relacje z najbliższymi, prawda? Ale nie schudniesz 20 kilo w jeden miesiąc i nie staniesz się mistrzem programowania, jeżeli do tej pory główną twoją czynnością było leżenie na kanapie i oglądanie Netflixa. No umówmy się, to jest ta realność, żeby się zastanowić, co jest w ogóle możliwe i czy aby nowy rok jest dobrym czasem, żeby to rozpoczynać. Kolejna, trzecia pułapka to jest startowanie z trzeciego biegu. To jest to, co pani powiedziała. Nowy rok, nowa ja. To jest takie hasło, które słyszymy w rozmowach. I zaczynamy czuć presję otoczenia, że to już jest ten 2025. To jest przecież taki moment, kiedy no skoro do tej pory nie udało mi się, nie wiem, jeździć na nartach, to teraz jest najlepszy moment, chociaż śniegu nie ma, ale nie ma znaczenia. Ja sobie postanawiam, że będę na tych nartach jeździć. Tak? Tymczasem to jeszcze raz powtórzę. postanowienie noworoczne musi wynikać, znaczy musi, to jest zły czasownik. Ważne, żeby wynikało z naszego wewnętrznej potrzeby, ale też, żebyśmy sami ze sobą ustalili, kiedy chcemy je wdrażać. Ja w ogóle nie jestem fanką postanowień noworocznych, to od razu powiem.
Ja też, ale ja państwu powiem dlaczego. Tyle razy próbowałam i tyle razy absolutnie nie byłam w stanie tego utrzymać, że stwierdziłam, że nie będę się oszukiwać. Jeżeli przyjdzie taki moment, w którym podejmę jakąś decyzję, to na pewno nie będzie to nowy rok.
To może pani wpada w czwartą pułapkę. Aha. Bo to jest pułapka, która mówi o tym, że czasem brakuje nam świadomości, dlaczego wprowadzamy daną zmianę. Czyli to jest to taki ważny moment, żeby się zastanowić w ogóle, dlaczego chcemy coś zmienić. Znaczy, kto tak mówi? Czyli to jest głos? Czy to mówię sama ja? Czy to jest jakiś zinternalizowany obieg, nie wiem, mamy, taty, przyjaciółki, kogoś z otoczenia, kto nam narzuca zewnętrzne standardy? W psychoterapii mówi się o tak zwanych introjektach. I teraz, jeśli człowiek się kieruje tymi standardami zewnętrznymi, to bardzo często te powinności są taką listą życzeń, która się zamienia w listę wyrzutów sumienia. Mm-hmm. Mniej więcej pod koniec lutego.
Jeszcze tak? Trochę czasu przed nami, także proszę państwa, proszę sobie wziąć do serca to, co dzisiaj mówi pani Lena Czernecka. Myślę, że może to nas uratować.
Ja myślę, że warto zacząć sobie w ogóle to pytanie, dlaczego to jest ważne, kogo kocham, na kim mi zależy, co się stanie, jeśli tą zmianę wdrożę w życie, bo pamiętajmy proszę, że my nie jesteśmy samotnymi wyspami i może być tak, że część osób będzie nam kibicować, a część osób no niekoniecznie. I to nie dlatego, że mają złą wolę, tylko jeśli my chcemy na przykład podjąć się nowych studiów albo pójść na przykład no już na tą przysłowiową siłownię, to nas wtedy nie ma dla rodziny. I mogą być tacy, którzy nam będą kibicować, a mogą być tacy, którzy powią, po co ci to?
Proszę nie zadawać takich pytań.
Dokładnie tak.
Punkt no piąty.
Punkt piąty to jest brakuje nam samodyscypliny. Czyli generalnie jest tak, że już mamy tą motywację, zaczynamy, a potem ta rola motywacji się kończy w momencie, kiedy przychodzi taka codzienność. I chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że czasami możemy mieć ten gorszy dzień i tutaj jest ta sygnalizacja świetna, pomocna. Czyli jeśli nam się nie chce iść na tą siłownię, dobrze, zróbmy krótki trening w domu, chociaż 5 minut. I nie katujmy się tym. To jest bardzo ważne, żeby sobie nie tworzyć tej listy wyrzutów sumienia, tylko Blanchard opowiada taką ciekawą anegdotę, bo on miał bardzo dużą nadwagę. I w tej książce Równowaga w życiu osobistym i zawodowym, on w tej książce dzieli się swoim takim przykładem, gdzie umówił się ze swoim trenerem personalnym na to, że go będzie wspierał przede wszystkim tak psychicznie w wdrażaniu zdrowych nawyków i jedzenia, i ćwiczenia. Ale był w pewnym sensie uzależniony od słodkiego. On mówił o tym, że jak mijał cukiernię, to eklerki do niego wołały. Mm-hmm. I za każdym razem, kiedy zjadł to ciastko, dzwonił do swojego trenera personalnego, on mu mówił bardzo ważne zdanie. To, że zjadłeś dzisiaj, nie znaczy, że zjesz jutro.
Proszę państwa, to ja nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Proszę sobie teraz wizualizować eklerki, a my za chwilę wrócimy do postanowień noworocznych.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pani Lena Czernecka ze mną w studiu, psycholożka, psychoterapeutka. Dziś rozmawiamy o postanowieniach noworocznych, o tym, czy je porzucamy, czy jesteśmy w stanie wytrwać, dlaczego nie. No i właśnie, jeśli rozmawiamy, pani Leno, o postanowieniach, to co nam dają w ogóle postanowienia? Już trzymajmy się tej nomenklatury noworoczne.
Postanowienia noworoczne tak naprawdę mają w sobie nadzieję na lepsze jutro. A nadzieja z konstruktem poznawczym i to, co jest ważne, że duże znaczenie ma to, co my w ogóle wnosimy w tworzenie postanowień noworocznych, czyli jaką mamy postawę. I my się tutaj tym różnimy. Statystyki pokazują, że ponad 86% ludzi jest przekonanych na początku, że wytrwa w tym postanowieniu noworocznym, tak? Czyli ma nadzieję. I ta siła postanowień noworocznych nie leży w tym natychmiastowym efekcie, tylko w tym, jak my o tym myślimy, co my do tego wkładamy. Bardzo są ciekawe badania profesora Trzebińskiego z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, bo on powiedział o tym, że nadzieja się w ogóle różni. Tak? Mamy dwa rodzaje nadziei. Ta nadzieja taka podstawowa jest taką głęboką wiarą w to, że uda nam się wytrwać w naszym postanowieniu, ale nie tylko. Możemy mieć takie poczucie, że jeżeli ja się umówię z trenerem personalnym i wykupię u niego konsultację na 3 miesiące, to on się zmobilizuje, zmotywuje i będzie nas wspierał. I tutaj my się różnimy tą nadzieją podstawową. Mogą być ludzie, którzy są bardziej lękowi i wątpiący oraz tacy, którzy są bardziej otwarci i mają generalnie przekonanie, że coś dobrego nas spotka w życiu. I to jest takie przekonanie, które nam pomaga. Jednocześnie nadzieja ma w sobie takie 3 elementy. Bardzo ważny jest cel, bardzo ważny jest wiara w siebie w tym kontekście, czyli wiara w nasze zdolności, umiejętności, że my stawiamy sobie taki cel, któremu jesteśmy w stanie sprostać. Tak? Bo jeżeli ja sobie postanowię w tym roku, że ja wyjdę na Mount Everest, no to myślę sobie, że ten drugi czynnik może być lekko tak niemożliwy do osiągnięcia, no bo o ile chodzę po górach, o tyle moją granicą jest 4000.
No i trzecia, razy dwa niekoniecznie
razy dwa niekoniecznie. I trzecim jest subiektywne prawdopodobieństwo realizacji celu. I my się różnimy od siebie w tych 3 obszarach i to się w ogóle nabywa w dzieciństwie, ten podstawowy element takiej bazowej nadziei. I teraz to, co jest bardzo ważne, że w obliczu naszych postanowień my potrzebujemy zarządzać nadzieją. A nadzieja składa się, znaczy nadzieja tworzy nam tak zwany iloczyn motywacji. I teraz ważne jest to, że ta potrzeba czegoś, czyli ten cel, albo potrzeba uniknięcia celu, czyli na przykład tego, żeby rzucić palenie, tak? Czyli pierwszy element to jest ta potrzeba czegoś, druga rzecz to jest ta moja energia, czyli wiara w to, że potrafię to zrobić, a trzecia to jest subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Jeśli to jest iloczyn, to znaczy, że jeżeli jeden z czynników jest równy 0, to iloczyn ma to do siebie, że cały iloczyn jest równy 0. Czyli jeżeli ja przestaję wierzyć w to, że to jest możliwe, to albo myślę że nie mam zdolności, to ja już z góry jestem skazany na to, że to się nie powiedzie. I to są bardzo 3 ważne elementy. Cel, wiara w to, że dam radę i subiektywne prawdopodobieństwo, że to jest możliwe do osiągnięcia.
To jeżeli byśmy się odbili od tego iloczynu i nie chcemy, żeby jego wynik był równy 0, to jakie w takim razie są sposoby i czy w ogóle możemy przy tak indywidualnych, tak jak zresztą pani mówi, potrzebach, decyzjach, wyobrażeniach i tak dalej, mówić o sposobach, które w jakikolwiek sposób możemy zobiektywizować, żeby utrzymać te nasze postanowienia?
Tak, ja myślę, że w ogóle najważniejsza jest motywacja. I motywacja składa się znowu z 2 wyrazów, motywu i akcji. Czyli to oznacza, że jest jakiś cel i jest działanie. I ja stoję na stanowisku, żeby sobie nie narzucać postanowień noworocznych, bo ja uważam osobiście, że to nie jest dobry pomysł. Ale jeżeli ktoś już bardzo chce, bo ja nie namawiam do rezygnacji we wprowadzaniu zmian w życiu, tylko bardziej przestrzegam przed tym, żeby nie wpaść w pułapkę presji i rygoru. Więc jeśli uważasz, że dla ciebie lepszym momentem na wprowadzenie postanowień noworocznych jest marzec, to zrób to w marcu. I tu dochodzimy do pierwszej rekomendacji, jak to zrobić, żeby ten motyw i akcja, czyli cel i działania ze sobą pogodzić. Czyli pierwsza rzecz, ustal cel. Ustal taki cel, który jest realny, który jest w zgodzie z zasadą SMART-u, czyli który jest możliwy do weryfikacji. Nie wystarczy powiedzieć, chcę mówić lepiej po angielsku, tylko ważne jest, żeby się urealnić, jaki ja mam teraz poziom, do jakiego aspiruję, jaki potrzebuję włożyć wysiłek, pamiętając o tych aspektach psychologii zmiany, że zmiana kojarzy nam się z wysiłkiem, czyli pytanie, czy to w ogóle ma dla nas sens, po co mi jest to potrzebne, tak? Ale druga rzecz w procesie motywacyjnym jest termin rozpoczęcia realizacji tego postanowienia. I to, co jest bardzo ważne, bo naukowcy z Uniwersytetu Pensylwania udowodnili, że niezależnie od posiadanego poziomu motywacji, kiedy badani ustalili sobie jakąś datę i ta data się zbliżała, to czuli większy przypływ energii. Tak? Czyli można powiedzieć, że podświadomie odcinamy się od dawnych niepowodzeń i idziemy w kierunku tego, że to już jest ten moment, kiedy nam zależy na wdrożeniu jakiegoś postanowienia. Chcemy być w jakiś sposób fair wobec samych siebie, pod warunkiem, że mamy tą datę.
Ciekawe.
Trzecia rzecz to jest, czyli mamy cel, mamy termin, mamy kontrakt. Kontrakt mówi o tym, żeby zawrzeć pisemny kontrakt z samym sobą. I znowu tutaj wracamy do tego
elementu. Czy naprawdę realnie trzeba go spisać?
Tak. I są różne badania, które mówią o tym, że dobrze jest spisać, bo wtedy będzie nam trudniej porzucić tą zmianę. I to jest trochę w zgodzie z taką zasadą i starym sloganem, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. Czyli jeżeli my kontrolujemy spisany plan albo się mamy do czego odnieść, to wtedy też możemy się podzielić tym swoim planem czy postanowieniem z kimś bliskim, bo znowu zapisany plan i jeszcze jednocześnie ugłośniony wobec innych działa bardziej mobilizująco. To jest ten kontrakt.
Czy można powiedzieć, że to jest takie urealnione?
Tak,
jeśli
to jest, wychodzimy jest z halucynacji. Tak, bo ktoś nam powie, słuchaj, ale czy to jest w ogóle możliwe? Nie? Czwartą rzeczą jest postawa. I to jest bardzo ciekawe. Gdy dopada nas to zniechęcenie, o którym mówiłam na samym początku, to ważne, żeby zmienić postawę ciała. Znowu, żeby dokonać takiej mikrokorekty na poziomie niewerbalnym. Ami Kady to jest taka kobitka, która występowała w 2012 roku na TEDxie. Ona zaprezentowała wyniki badań, które mówiły o komunikacji niewerbalnej i okazało się, że to, jaką postawę przybieramy, wpływa, czyli czy jesteśmy bardziej zgarbieni w sylwetce, czy wyprostowani, ma wpływ na realizację postawionych celów. Niesamowite, prawda?
No niesamowite.
I to jest skorelowane. Naukowcy dowiedli, że przybieranie pozytywnej, takiej wyprostowanej pozy ciała i utrzymywanie jej przez 2 minuty zwiększa poziom testosteronu, a to jest hormon związany też z zaufaniem, z taką mobilizacją energii.
Ja się prostuję, zaraz sobie będę zmieniać wysokość mikrofonu.
A zmniejsza poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Innymi słowy, zmiana postawy może wpłynąć na to, jak się czujemy i też zwiększyć poziom naszej automotywacji.
Bardzo mi się to podoba.
Mikrokorekta, nie?
Tak, ja bardzo mi się to podoba. Małe kroki, bardzo
małe
mi się podoba.
No i ostatnia rzecz jest nagroda. To jest generalnie pytanie, po co? Jaka nas spotka nagroda? Czyli chodzi o to, żeby sobie już wyobrazić, że my osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. I powiem szczerze, że ja miałam kiedyś taką fantazję, jeszcze do niedawna, przez 3 lata ostatnie, że chciałam wyjść na Mont Blanc. To było moje marzenie. I co roku sobie zapisywałam, że wyjdę. I robiłam różne rzeczy. Tam już miałam termin, cel, prawda, wybór osoby, z którą pójdę, bo oczywiście nie sama. Ale jak sobie odpowiedziałam na pytanie w tamtym roku, jaka mnie spotka nagroda, czyli wyobraziłam sobie, że już stoję na szczycie tej góry. To tak naprawdę uświadomiłam sobie, że ja nie muszę iść na ten Mont Blanc. Bo to, czego ja potrzebuję, mogę osiągnąć też tutaj z poziomu niziny, że tak powiem. Tak? Że jakby uświadomienie sobie, po co to robię, czasami jest ważne, żeby sprawdzić, czy aby ten cel jest nadal istotny. Tam oczywiście jeszcze inne rzeczy wchodziły w grę, z jakiego powodu zrezygnowałam. Natomiast ważne jest to, że jeżeli potrzebujemy większej motywacji, to dobrze jest uświadomić sobie, po co. Bo to po co nas może nieść.
No dobrze. A jeżeli porzucamy, no tak, bo wciąż zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie wytrwać z jakichś tam powodów, nawet jeżeli odrzucimy to wszystko, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali na tym etapie, kiedy porzucam i uświadamiam sobie, że porzuciłem, nie wytrwałem, nie wytrwałam, nie dałem rady. Co się z nami dzieje?
To znowu odniosę się do psychologii. Zadania, które odwlekamy w nieskończoność, niepotrzebnie nam zabierają energię. Czyli można powiedzieć, po pierwsze, to, co się z nami dzieje, że jak sobie nie moment, kiedy nie podejmujemy decyzji o tym, żeby zaniechać realizacji postanowienia, kosztuje nas dużo energii, bo te rozpoczęte i nieskończone projekty są dużym obciążeniem i potwierdzają to badania, między innymi efekt Zeigarnik o tym mówi, tak, że my ciągle pamiętamy o zadaniach niedokończonych i one zużywają bardzo dużo naszej energii i mogą być skorelowane z niezadowoleniem, z zniechęceniem, z wyrzutami sumienia. Więc dobrze jest i zdecydowanie korzystniej jest zrezygnować z niezrealizowanego celu, niż wciąż się oszukiwać, że kiedyś się nim zajmiemy. Ale tu wtedy wchodzi taki element bardzo ważny, żeby umieć też uznać swoje limity. Zaakceptować to, że być może to, co sobie wyobraziłam, niekoniecznie jest możliwe i przeżyć żałobę.
Mm-hmm.
Ale też dowiedziono, że taka umiejętność...
W kwestii żałoby to państwa mogę odesłać do jednej z naszych rozmów, bo tam też myślę, że wielu i wiele z nas mogło przeżyć pewne zaskoczenie, kiedy okazało się, że żałoba to jest po prostu czas po stracie i wcale nie musi dotyczyć osoby. W związku, tak sobie od razu przypomniałam, kiedy pani powiedziała o przeżywaniu żałoby.
Tak. Natomiast ważne jest to, że jednocześnie możemy wpadać w drugą pułapkę, co nas może, ja sama zauważyłam u siebie, że taka umiejętność pogodzenia się z takimi utopijnymi inwestycjami, jakimiś myślami, postanowieniami, jednocześnie, ponieważ ona charakteryzuje ludzi, którzy odnoszą sukcesy, to jest mocno też związana z tym, że niektórzy wpadają w tak zwaną pułapkę kajdanów kosztów utopionych. Czyli myślimy sobie, skoro już zainwestowałam, skoro już tam przez, nie wiem, wykupiłam karnet.
Tak? No właśnie, bo sporo osób mówi, że słuchaj, jak chcesz chodzić na taniec, to wykup, słuchaj, po prostu karnet na pół roku. Tak. Jak wydasz kasę, to będziesz czuła po prostu, że musisz tam chodzić, bo będziesz miała poczucie zmarnowanych
pieniędzy. I to jest
zachęta
do tego, żebyśmy wpadli w pułapkę kajdanów kosztów utopionych, czyli niechęć do przyznania się, że skoro ponieśliśmy jakieś koszty finansowe, czasowe, energetyczne, no to one się oczywiście nam nie zwrócą, w związku z tym brniemy dalej, przyczyniając się do kolejnych strat, głównie emocjonalnych, bo być może się okazuje, że to nie jest jednak to, ale też psychologicznych i to nam mocno wpływa na nasze samopoczucie i takie poczucie też marnowania wewnętrznej energii. Zaczynamy dzień z listą jakiegoś rodzaju żalu i wyrzutów sumienia, że znowu mi się coś nie udało.
No nie, proszę państwa, to ja myślę, że musimy wyjść z takiego impasu, ale ja bym chciała trochę optymistycznie zakończyć jednak, bo tak sobie myślimy o porzucaniu, o tym, że jest to
obciążenie. Wróćmy do nadziei.
Wróćmy do nadziei. Ja myślę, że najprostsza rzecz, która na przykład mnie zostanie, to to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie po co, a następnie wymyślić sobie taki czas, który po prostu ja uznam za adekwatny i odpowiedni dla mnie i nie będzie związany absolutnie z wszystkim wokół krzyczącym, że to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy powinniśmy ruszyć do zmiany.
Tak, ja myślę, że chciałabym powiedzieć, że jeżeli chcemy się znaleźć w tych 8% ludzi, którzy odnoszą sukcesy w realizacji tych postanowień, to dobrze jest, żeby poświęcić czas i dobrze go zaplanować, tak? Czyli żeby się zastanowić, dlaczego, co jest dla mnie ważne, ale też co, jeśli mi się nie uda, no i zmniejszyć tego dyktatora wewnętrznego, a wprowadzić więcej łagodności.
Proszę państwa, trochę życzliwości, łagodności i czułości dla siebie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Myślę, że moglibyśmy po prostu się tego złapać. No i co? Kolejna rozmowa na obecne czasy za nami. Będziemy wymyślać jakiś spektakularny temat dla państwa na przyszły miesiąc. Pani Lena Czernecka, moją i państwa gościnią w porannym programie RKK. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.